Bądź zdrów.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. To jest audycja medyczna w Radiu Gdańsk, w której gościem jest doktor nauk medycznych Anna Bogacka, specjalistka chorób wewnętrznych oraz medycyny morskiej i tropikalnej z Kliniki Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w Gdyni. Od niedawna krajowa konsultant do spraw medycyny morskiej i tropikalnej. Witam panią doktor w studio. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani doktor, zapewne już pani rozmawiała z minister Jolantą Grendą, minister zdrowia, o zadaniach, jakie przed panią stoją. Jakie są oczekiwania wobec pani? Jakie te zadania zostały już wyznaczone?
Nie chcę wchodzić w szczegóły rozmów personalnych, natomiast priorytety tej funkcji są jasne, czyli wczesne rozpoznawanie chorób przywlekanych, lepsze standardy postępowania i edukacja kliniczna, tak żeby żaden pacjent z gorączką po tropiku czy jakąkolwiek inną chorobą przywlekaną nie gubił się nam w systemie.
Ładnie nazywacie wy lekarze te choroby przywlekane, a to są ogólnie choroby tropikalne przywożone gdzieś z podróży najczęściej.
Mówimy przywlekane albo importowane. Jeszcze lepiej.
I jakie to są tak choroby? Nazwać. Tak, żebyśmy słuchaczom powiedzieli, o co tak naprawdę chodzi, o jakich chorobach mówimy najczęściej w Polsce?
To są choroby, które występują w jakimś kraju, na przykład afrykańskim, czy azjatyckim, czy w Ameryce Południowej, Środkowej, czyli w kraju endemicznym dla jakiejś choroby, którą można przywieźć do domu jako taką niechcianą pamiątkę z podróży do Polski, do kraju nieendemicznego dla tej choroby. Takim przykładem jest powiedzmy choroba przenoszona przez komary, jak malaria, która w Polsce od wielu, wielu lat już nie występuje. Przypomnę, że jeszcze po wojnie mieliśmy sporo przypadków malarii, więc mamy i wektor, i ewentualnie możliwość reintrodukcji.
Ten komar, tak?
Czyli ten komar Anopheles, który w Polsce jest od lat, więc komary malaryczne są. Natomiast malarii udało się wyeradykować. Nie mamy tej choroby w Polsce. I jeżeli pacjent prezentuje gorączkę czy inne objawy chorobowe, zwykle rzekomo grypowe po tropiku, diagnozujemy i ma malarię, to jest to właśnie choroba przywlekana czy importowana z kraju endemicznego.
Tutaj najczęściej w Polsce elektryzują takie sytuacje zupełnie już chyba rzadsze. No bo rozumiem, że malaria jest dosyć częstą chorobą, którą można przywlec, ale takie wirusy jak, czy choroby jak denga albo wirus Zika na przykład w pewnym momencie też był, dużo o nim w mediach można było usłyszeć, to elektryzuje, trochę przeraża ludzi. Czy my na takie choroby te rzadsze też jesteśmy narażeni, czy to jest jednak, byłoby zupełny przypadek i rzadkość, żeby coś takiego się pojawiło? A pytam o to w kontekście no niezwykłej w ostatnich latach mobilności Polaków. Coraz więcej jeździmy, zapuszczamy się w różne endemiczne regiony, na różnych kontynentach i różne choroby, które tam występują, no, można się z nimi zetknąć przecież.
Ja bym chyba troszeczkę zmieniła perspektywę, mianowicie zgodnie z meldunkami epidemiologicznymi na stronie PZH, my wiemy, że dengi aktualnie jest znacznie więcej pod względem liczby przypadków niż malarii.
Czyli to się tutaj zmienia.
To się zmienia, więc malarii od lat jest mniej więcej około 50 rocznie. Mówię o przypadkach stwierdzonych i zgłoszonych do PZH. Natomiast dengi obserwujemy z roku na rok coraz więcej.
A gdzie się można dengą zarazić, może jeszcze powiedzmy słuchaczom?
We wszystkich regionach tropikalnych i subtropikalnych, czyli tak naprawdę bardzo szeroko, znacznie szerzej niż nam by się wydawało, ponieważ jeszcze kilkanaście lat temu malaria występowała w wielu rejonach świata, natomiast denga była znana tak naprawdę tylko takim zapalonym specjalistą chorób tropikalnych. Natomiast teraz dengę jako chorobę obserwujemy jej niesamowitą ekspansję geograficzną. Ta choroba pojawia się w wielu, wielu krajach, włączając to również niektóre kraje europejskie.
No dobrze, ale to w takim razie uściślimy. Pojedziemy do Tajlandii, pojedziemy na Bali, do Indonezji czy na Madagaskar, to tamtą dengę możemy spotkać?
W każdym z tych krajów.
W każdym z tych
tak
krajów.
Tak jest. To jest też choroba przenoszona przez komary, czyli choroba wektorowa. Różnica z malarią jest taka, że przenosi ją inny komar. czyli komar Aedes, który jest aktywny również w dzień. Co jest istotne dla profilaktyki, czyli chronić się przed komarami nie należy tylko, tak jak nam się kojarzy z malarią, po zmierzchu i w nocy. Wtedy te komary malaryczne, anofelesy są najbardziej aktywne, a edesy również są aktywne w dzień, więc repelenty całą dobę.
Będziemy, pani doktor, jeszcze wracać do takich porad czy wskazówek dla naszych podróżników, naszych słuchaczy, obywateli naszego kraju, którzy zapuszczają się w różne tereny świata. Ja chciałam jednak wrócić do tego, od czego zaczęłyśmy, a mianowicie, czy ten nasz system ochrony zdrowia wymaga jakiejś zasadniczej zmiany w zakresie medycyny morskiej i tropikalnej, bo przecież lekarze medycyny morskiej i tropikalnej zajmują się pacjentami od wielu, wielu lat. Wcześniej tymi pacjentami głównie tutaj u nas na Pomorzu byli marynarze pewnie i żołnierze, którzy wyjeżdżali gdzieś na misje do krajów tropikalnych. Teraz mamy, to się zmieniło, mamy teraz więcej takich no, zwykłych obywateli, podróżników, tak jak pani mówi. Czy i oni stanowią ten clue waszego, te clue waszych pacjentów?
Tak. Polacy są niezmiernie mobilni. Niezmiernie. Są bardzo aktywni podróżniczo. Robiliśmy badania ankietowe wśród podróżników razem z profesorem Maciejem Grzybkiem. Odkryliśmy, że nawet w czasie pandemii, kiedy były restrykcje dotyczące przemieszczania się i przenikania ludności przez granicę, odkryliśmy, że ludzie byli również w tym okresie pandemicznym bardzo mobilni.
Zakładali maseczki i po prostu lecieli gdzieś.
Na przykład odwiedzali 11 krajów, jak w tej ankiecie deklarowali. W ciągu roku poprzedzającego badania ankietowe, to był rok również w okresie pandemii. Więc ludzie są bardzo mobilni. Ja chciałabym powiedzieć, że w zeszłym roku według Światowej Organizacji Turystyki w 2024 przemieściło się z różnych powodów na świecie, przemieściło się 1 400 000 000 osób. Na krócej, na dłużej z powodu wojny, z powodu turystycznych, z powodów studiów, odwiedzania rodziny, biedy i tak dalej,
no
i tak dalej.
No ale właśnie, czy w związku z tym,
czyli
że to są tak zwani cywile, tak, czyli zwykli obywatele, podróżnicy, czy trzeba w Polsce zmienić albo jakoś inaczej opracować ten system w zakresie medycyny morskiej i tropikalnej? Inne powinny być zasady postępowania, bo jak rozumiem, to, co mamy w tej chwili, jest trochę tam dopasowane, ale no, czasy się ciągle zmieniają, to nie jest nic nie jest w próżni, tylko cały czas, prawda, coś się dzieje i zmieniają się i te destynacje, w których nasi obywatele wyjeżdżają i no, różne elementy tego systemu podróżowania, a także grupy właśnie zawodowe to już nie są, tylko to są ludzie, prawda, którzy jeżdżą na wycieczki i jeszcze zabierają dzieciaki na przykład.
Ja jestem też lekarzem dyżurującym i pracuję w oddziale szpitalnym od zawsze, od początku mojej drogi zawodowej. Ja widzę, że bardzo dużo, właśnie tak jak pani redaktor powiedziała, cywilów podróżuje wiekowo, w każdej grupie wiekowej, od malutkich dzieci po seniorów. Czy ten system wymaga zasadniczej zmiany? Ja myślę, że nauczyły nas lata różnych działań w systemie opieki zdrowotnej w Polsce, że rewolucje nie kończą się dobrze. Więc ja jestem raczej skłonna przyznać tutaj priorytet działaniom bardziej ewolucyjnym niż rewolucyjnym. Natomiast potrzebne nam są konkretne korekty organizacyjne. Po pierwsze, jasne ścieżki diagnostyczne, po drugie, dostęp do badań, który niekoniecznie jest odpowiedni w wielu miejscach w Polsce, w wielu SOR-ach czy ambulatoriach i szybka konsultacja w trudnych przypadkach.
Czyli jednak jakieś korekty pani przewiduje, które należałoby, czyli takie rekomendacje na przykład, jak postępować, tak?
Tak, bo chcę podkreślić.
Czy pani uważa, że na przykład ludzie teraz wiedzą, wracając, nie wiem, z tego Madagaskaru, czy z tej Indonezji, czy Tajlandii chociażby, na co powinni zwracać uwagę, co się może zdarzyć i gdzie się udać?
Myślę, że po pierwsze, jeżeli chodzi o ludzi, o pacjentów, o cywilów, ta świadomość jest naprawdę nieporównywalnie większa większa niż była kiedyś. Myślę, że to jest kwestia mediów społecznościowych i tego powszechnego dostępu do informacji. Natomiast chcę odpowiedzieć, że identyfikuję tu wielką lukę, mianowicie nie mamy tak naprawdę w Polsce rekomendacji dotyczących tej dyscypliny medycyny. Mamy świetne rekomendacje chociażby leczenia, pierwsze, co mi przychodzi do głowy, boreliozy, opracowane przez panią profesor Moniuszko wraz ze współpracownikami. Te rekomendacje są powszechnie dostępne na stronach Polskiego Towarzystwa Lekarzy Epidemiologów i Chorób Zakaźnych. I wiemy, co robić.
Tak, i lekarz po prostu, mając takiego pacjenta, wie, jak postępować.
Tak.
Może sobie te rekomendacje przeczytać i wie po prostu, jaka powinna być ścieżka leczenia czy diagnostyki.
Tak, ja sama wielokrotnie korzystam z tych rekomendacji, chociażby dotyczące leczenia chorób zakaźnych. Natomiast rekomendacje tropikalne tak naprawdę adaptowane są z stron WHO albo CDC. I takich rekomendacji, które byłyby krótkie, jednoznaczne i używalne na dyżurze, należy stworzyć. Więc ja
Czyli
na pewno...
rozumiem też, pani doktor, że to jest o tyle kłopot, że rekomendacje WHO nie zawsze przystają do tego, jaki my mamy system ochrony zdrowia w Polsce. Czyli co lekarz u nas może, jakie ma możliwości w ramach systemu NFZ, żeby tego pacjenta diagnozować i leczyć. I to jest kwestia, którą również rozumiem w rozmowie z panią minister pani poruszyła, czy pani minister poruszyła w rozmowie z panią, czy w drugą stronę, które trzeba by było jakoś tam opracować i ustalić.
Z pewnością powołam grupę ekspertów, z którymi to ekspertami, zarówno lekarzami, jak i parazytologami, takie rekomendacje, jak podkreślę, jednoznaczne i użyteczne. Czy w SOR-ach, czy u lekarzy rodzinnych, one będą powszechnie dostępne i dostosowane do naszych warunków tutaj w
Polsce. Bo dzisiaj mamy taką sytuację, że jeśli ktoś wyjeżdża w tropiki, to może się oczywiście przygotować, pójść na płatną wizytę, bo to jest chyba poza systemem ochrony zdrowia, poradnie medycyny pracy nie są kontraktowane, tak? Dobrze myślę?
Poradnie medycyny podróży
przepraszam.
Nie są kontraktowane i to jest spójne generalnie z taką komercyjną stroną tej dyscypliny medycyny na całym świecie.
Czyli nigdzie na świecie nie są. Jak ci ktoś wyjeżdża, musi sam o to zadbać, pomyśleć.
Ja wiem, że w Wielkiej Brytanii na przykład ubezpieczenie pokrywa część kosztów. Co innego jest, jeżeli podróżnik wyjeżdża w ramach zatrudnienia w jednostce, na przykład wysyłającej go na jakiś kontrakt.
Czyli jest to na przykład marynarz, albo żołnierz chociażby
tak jest.
Zawodowy.
I wtedy pracodawca pokrywa koszty szczepień. Natomiast osoby, które podróżują prywatnie, czy na studia, czy na wolontariat, czy do rodziny, właściwie na całym świecie będą za takie szczepienia i porady płacić.
Te szczepienia to jest droga sprawa. Jakby chcielibyśmy pojechać do kraju, nie wiem, afrykańskiego chociażby jakiegoś, w środek Afryki, czyli gdzieś w jakąś taką tropikalny klimat, to z jakimi kosztami musi się liczyć taka osoba na dzisiaj mniej więcej?
Wszystko
to jest kilka
zależy.
Tysięcy, kilkanaście tysięcy?
Wszystko zależy od tego, jakie szczepienia podróżnik już przyjął. Czy był szczepiony według programu szczepień ochronnych w dzieciństwie, bo niektóre szczepienia już były przyjęte, są bezpłatne dla dzieci, niektóre trzeba tylko odnowić, jak na przykład tężec. Natomiast szczepienia tylko stosowane w medycynie podróży kosztują mniej więcej 100-200 zł. Natomiast rozpiętość jest duża, bo na przykład IXIARO przeciw japońskiemu zapaleniu mózgu to jest koszt prawie 500 zł za dawkę, a przeciwko dędze, kudęga to jest prawie 1000 zł. Więc ta rozpiętość jest duża.
Nie są małe koszty.
Nie są małe koszty,
żeby je ponieść. Myśli pani, że jest w ogóle taka możliwość, żeby myśleć o tym, żeby część tych szczepień, no bo tak sobie myślę, że część ludzi może się po prostu obawiać, no dobrze, ludzie jeżdżą, mają pieniądze, nie szczepią się na przykład, bo nie mają albo świadomości, albo myślą, że nic takiego się złego nie może tam wydarzyć. No i z kolei będą tacy, którzy powiedzą, no ale oni mogą coś nam tutaj przywieźć, tak? Będziemy mieć jakąś epidemię jeszcze, nie daj Boże. To jest prawdopodobne, czy raczej mało prawdopodobne?
Czy migracje i mobilność stanowi zagrożenie? Powiedziałabym, że raczej jest to wyzwanie dla systemu. To jest taki test dla organizacji opieki w Polsce. Ja bym powiedziała, potraktowała to w ten sposób, nie jako powód do straszenia. Oczywiście, że mobilność zwiększa liczbę zakażeń przywlekanych, więc kluczowe są i ta czujność kliniczna, o której mówiłyśmy, i dobry wywiad podróżny, i sprawna diagnostyka, które tutaj na tym polu mamy dużo do zrobienia. Natomiast to zagrożenie jest jednak testem dla organizacji opieki medycznej w Polsce.
No, a można coś z tym zrobić, pani zdaniem? Czy nas po prostu nie stać jako państwa na to, żeby takie rzeczy opłacać? Zresztą, tak jak pani powiedziała, no, prawie nikt tego nie robi.
Wydaje mi się, że żadnego państwa nie stać, żeby płacić za wszystko. Po prostu. I jednak mam wrażenie, że jest szereg znacznie pilniejszych spraw w medycynie jako takiej, niż rozważanie, czy szczepionki w medycynie podróży powinny być płatne, czy bezpłatne. Nie sądzę, że jakikolwiek system by to udźwignął na świecie, więc jednak pozostaniemy zapewne przy komercyjnej działce medycyny
podróży.
Czyli jak
zachowuje się statystyczny taki podróżnik, który się wybiera na po prostu wyjazd taki turystyczny? On się szczepi, pyta lekarzy o warunki zdrowotne tam na miejscu?
Ja wrócę do tych badań ankietowych, bo zrobiliśmy je na kilkuset osobach, na ponad 600 podróżnikach. Przeprowadziliśmy takie badania ankietowe, czyli na grupie z deklaracji aktywnej podróżniczo, i razem z profesorem Grzybkiem ustaliliśmy, że 12% osób, czyli naprawdę mało, stosuje w pełni profilaktykę malarii, zarówno chemioprofilaktykę, czyli tabletki, jak i metody przeciw ukłuciom komarów. 12% to jest, no, powiedzmy, jedna ósma osób badanych. Dużo mamy bardzo do zrobienia, żeby ten odsetek procentowy wzrósł, ale my zidentyfikowaliśmy także inne problemy, na przykład takie, że osoby, które jechały do krajów malarycznych, nie rozpoznawały, że tam jest malaria, i odwrotnie, jadąc do kraju bezpiecznego pod względem malarii, zabezpieczały się przeciwmalarycznie, myśląc, że jest tam malaria.
Tak. Bo to trzeba powiedzieć sobie wprost, że nawet jadąc do jakiegoś dużego kraju, w różnych regionach tego kraju mogą panować różne warunki epidemiologiczne.
Zgadza
i też
się.
Różne warunki.
Nie zawsze kraj jest homogenny pod względem zagrożeń epidemicznych.
Nie w każdym miejscu w tym kraju będzie ta malaria występowała. I rzeczywiście czasami tu jeden kiedyś z gości, z lekarzy medycyny podróży w studiu tym powiedział, że wyciąga mapę i każe pokazać palcem, dokąd się ten pacjent, który przychodzi na szczepienia czy na wizytę, udaje.
Zgadza
i wtedy
się.
Dopiero
tak
się dopasowuje.
Prosimy o plan podróży.
Tak,
nie zawsze on jest, bo czasami pacjenci, podróżnicy, oby nie pacjenci, jadą bez konkretnego planu podróży, który się dopiero deklaruje na miejscu. Jest taki ad hoc montowany. Natomiast większość chyba podróżników, mam wrażenie, że ten plan podróży chociażby w zarysie ma. Przykładem takim bardzo edukacyjnym jest na przykład RPA, gdzie malaria generalnie nie występuje, mimo że jest położony to kraj, jak wiadomo, w Afryce. Natomiast jest taki zakątek, bardzo atrakcyjny turystyczny, czyli Park Krygera, który jest na północnym wschodzie tego kraju, więc nie jadąc do Parku Krygera, niepotrzebna jest ta profilaktyka malarii. Jadąc, powinniśmy ją zastosować, bo malaria tam występuje.
Pani doktor, a w takim razie rozumiem, że za bardzo pewnie nie uda się przeprowadzić operacji finansowania szczepień dla turystów wyjeżdżających w tropiki, ale może trzeba by było w jakiś inny sposób też informować o konieczności edukacji przed takim wyjazdem, żeby ludzie wiedzieli, czego się spodziewać i kto powinien edukować. No, ludzie sami, tak jak pani mówiła, mogą zasięgnąć opinii w internecie, chociaż może nie zawsze wiedzą, gdzie i czy to są wiarygodne informacje, ale może to jest też taki kierunek, żeby lekarze pierwszego kontaktu albo specjaliści przechodzili jakieś szkolenia i taki pacjent mógł zasięgnąć jakichś informacji u lekarza swojego rodzinnego.
Mówiłyśmy o tym, że tylko 12% osób w tej naszej badanej grupie stosowało profilaktykę, mimo tego, że tak jak mówiłyśmy na początku, te kanały informacji są ogólnodostępne, że każdy może sobie włączyć w komputerze czy w telefonie stronę WHO czy CDC, czy takie strony, które są wiarygodne, jak chociażby strony komercyjne mówiące o medycynie podróży. Natomiast Jeżeli tylko 12% stosuje profilaktykę w naszej grupie badanej, to ja mogę sobie taki wniosek jednak wysnuć, że te kanały informacyjne nie są wystarczające. Czyli należy dotrzeć do podróżników w sposób inny niż do tej pory. Czyli
ale ludzie idą do lekarza, powinni pójść do lekarza rodzinnego i powiedzieć, jadę do na Bali albo na Madagaskar, czy ja tam będę bezpieczny, czy mogę coś zrobić, no bo nie wiem nawet, gdzie znaleźć te informacje. Bo na TikToku na przykład widzę filmiki, że jest super,
tak.
A jednak chciałabym mieć pewność.
Więc ja widzę tutaj takie równoległe trzy kanały informacyjne, które powinniśmy uskutecznić, mianowicie proste komunikaty dla podróżnych z uwzględnieniem tych właśnie form dotarcia do ludzi, jak pani wspomniała, TikTok, Instagram i inne media społecznościowe, które teraz są absolutnie źródłem informacji dla wielu osób. Druga sprawa to jest edukacja lekarzy pierwszego kontaktu i SOR. Nad tym też będziemy pracować. I jeszcze chcę powiedzieć o trzecim aspekcie, czyli o współpracy z branżą turystyczną. Mhm. Ponieważ oczywiście...
Czyli te wszystkie biura podróży, które wysyłają tam ludzi.
Tak jest. Oczywiście zalecenia medyczne daje lekarz, nie pilot. Natomiast ja się spotykam chociażby teraz na dniach, ale wielokrotnie z sytuacjami, kiedy... Piloci odradzają przyjmowanie leków przeciw malarii profilaktycznych, a nawet stosowanie repelentów. I mamy pacjentów z
repelentów,
malarią.
Czyli tych środków,
czyli tych sprayów przeciwko komarom, tak, na skórę, żeby te komary na nas nie usiadły, mm-hmm, i nie ukuły. Bo przypominam, że są wiele z tych chorób tropikalnych, to choroby wektorowe, czyli musi być wektor, na przykład komar, ale też mucha CC, pluskwy i inne, które przenoszą chorobę, czyli wektorują tę chorobę. Czyli w przypadku malarii, dengi, czy chikunguni, czy ziki, nasze kluczowe postępowanie to jest unikanie kontaktu z komarem, czyli musimy zrobić wszystko, żeby te komary nas nie kuły. Między innymi stosując właśnie repelenty, czyli spraye na skórę z DIT-em, czy z ikarydyną. I ja chcę powiedzieć, że niedopuszczalne jest, żeby piloci odradzali profilaktykę, chociażby stosowanie tych sprayów na skórę, bo mamy później pacjentów z malarią, która jest generalnie chorobą mogącą zagrozić w ciągu naprawdę krótkiego czasu nie tylko zdrowiu pacjenta, ale życiu. Więc na pewno ta współpraca z branżą turystyczną
jest konieczna
i na pewno będziemy ją podejmować.
Doktor nauk medycznych Anna Bogacka, specjalistka chorób wewnętrznych oraz medycyny morskiej i tropikalnej z Kliniki Chorób Tropikalnych Pasożytniczych Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni oraz krajowa konsultant do spraw medycyny morskiej i tropikalnej jest moim i Państwa gościem. Teraz zapraszam Państwa na krótką przerwę, po której wrócimy do rozmowy.
Bądź zdrów!
Joanna Matuszewska, witam Państwa po przerwie. W studiu ze mną jest doktor nauk medycznych Anna Bogacka, specjalistka chorób wewnętrznych oraz medycyny morskiej i tropikalnej z Kliniki Chorób Tropikalnych Pasożytniczych Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej GUMET w Gdyni, a także krajowa konsultant do spraw medycyny morskiej i tropikalnej. Rozmawiamy o tym, jak ten system jest zorganizowany, żeby był bezpieczny dla pacjentów, podróżników, właściwie podróżników, którzy mogą stać się pacjentami lekarzy medycyny tropikalnej, których często też Państwo nazywacie lekarzami medycyny podróży. Pani doktor, czy istnieje jakaś taka współpraca między ośrodkami klinicznymi w zakresie leczenia pacjentów, wymiany doświadczeń, tego, co się na świecie pojawia, bo każdy lekarz musi się oczywiście kształcić i być na bieżąco, ale czy to kształcenie wymagałoby Pani zdaniem jakiegoś zoptymalizowania, żeby to troszkę inaczej było, żeby to było bardziej dopasowane do tego, co się dzieje z mobilnością Polaków, z tym, dokąd my jeździmy. Zapuszczamy się przecież w coraz bardziej egzotyczne kraje, gdzie czyhają różne zagrożenia zdrowotne na pacjentów.
W mojej opinii, jako już od ponad 20 lat lekarza, praktyka w Polsce, mamy dobre zespoły i doświadczenie, natomiast ta współpraca wymaga pewnego rodzaju standaryzacji, to znaczy łatwiejszego kierowania pacjentów, szybszych konsultacji i jasnych zasad przekazywania informacji. Nie uważam, że kwestią istotną jest aspekt, czy są eksperci, tylko czy my systemowo umiemy ich szybko wykorzystać.
No bo jeszcze tak sobie myślę, że Światowa Organizacja Zdrowia w obliczu różnych zmian klimatycznych, chociażby tego, co pani mówiła, że kiedyś w Polsce były komary przenoszące malarię, teraz nie ma. Może jak się klimat... one są, ale nie ma malarii, tak? Jak się klimat zmieni, to mogą się pojawić jakieś choroby, które, no, których nie było przez lata. Mamy zmieniający się jednak klimat i to ma wpływ pewnie na to, że się gdzieś jakieś choroby pojawiają bądź z jakiegoś miejsca świata znikają. Czy to jest taki problem ogólnie ogólnoświatowy w wykorzystaniu tego potencjału, w szukaniu możliwości leczenia dla pacjentów, w szkoleniu lekarzy w trochę innym zakresie? Jak to wygląda z punktu widzenia właśnie już takiego, można powiedzieć, światowego? Bo zapewne pani śledzi te trendy i czy widać jakąśkolwiek zmianę?
Zmiany klimatu absolutnie są opisywane szeroko i przez WHO, i w tej bardzo aktualnie nośnej strategii One Health, czyli opisywania zjawisk zdrowotnych i relacji między populacją zwierząt, ludzi i środowiskiem. Więc w tej strategii One Health mówi się bardzo dużo o zmianach klimatu i wpływie tych zmian na geografię ryzyka chorób wektorowych. Tak po prostu jest.
Wektorowych, czyli tych przenoszonych na przykład przenoszonych przez komary czy inne pasożyty.
Tak, tak jest, czyli inne owady, owady na przykład. I powiem w ogóle stawonogi, czy szeroko przez jakiś wektor.
A może pani podać jakiś przykład, na przykład gdzieś ze świata, gdzie nie było choroby, nagle się pojawiła w związku z tymi zmianami, które zachodzą.
Tak. Możemy to zaobserwować u nas w Europie. Od 2007 i 2010 roku w Europie, na naszym kontynencie, my widzimy zarówno dengę, jak i chikungunię, która się tutaj pojawia jako zachorowanie już nie importowane, tak jak wspomniałyśmy na początku, tylko zachorowania rodzime. Było duże ognisko epidemiologiczne we Włoszech, we Francji, więc to już jest niemal 20 lat.
To nie jest, że ktoś przywlókł, tylko po prostu pojawiła się ta komara, pojawia się ta choroba w związku z tymi komarami, które przenoszą.
Tak, ponieważ zmiany klimatyczne wpływają na to, że jest ekspansja obserwowana wektora właśnie. Komary Aedes, które w Europie występowały kilkadziesiąt lat temu naprawdę w bardzo nielicznych miejscach, obecnie zasiedlają coraz to nowe nisze ekologiczne i się pojawiają w bardzo wielu nowych miejscach.
Choroby wektorowe, czyli te przenoszone przez owady, tudzież inne właśnie organizmy,
tak.
Ale są też choroby, które są chorobami wirusowymi, które też są z jednej strony dla nas tutaj w Europie pewnie tajemnicą jakąś, dla większości może nie dla lekarzy, ale dla turystów, którzy się gdzieś tam pojawiają. Mówimy też coraz częściej o różnych odmianach grypy, już nie wspominając o COVID-zie, który się spowodował epidemię na całym świecie, pandemię na całym świecie. Natomiast jeśli chodzi o tą grypę, tu też słyszymy, że są różne prawda, odmiany, ptasia grypa, grypa A, grypa B, tak? Ludzie nie za bardzo rozumieją, o co z tym wszystkim chodzi. Jak to działa? Czy my jesteśmy zagrożeni coraz bardziej takimi chorobami, które będą dla nas trudne do zwalczenia, bo nasz system odpornościowy sobie z tym nigdy nie miał do czynienia, może sobie nie poradzić. Jak się możemy przed tym chronić i czy szczepionki, które są przygotowywane na przykład na grypę na podstawie tego, co było rok wcześniej, tak? Czyli jakie wirusy występowały rok wcześniej, one rzeczywiście będą chronić nas w kolejnym roku? Czy to się może zmieniać?
Przygotowywane są z roku na rok. One są dostosowywane do tego, co się dzieje, jaki wirus krąży, jaka odmiana wirusa krąży. Więc te szczepionki, one się, zarówno wirusy, jak i szczepionki się zmieniają, te preparaty. Natomiast ja chcę powiedzieć, że sezon grypowy w Polsce już się rozpoczął. On się rozkręca. Mamy bardzo dużo zachorowań na grypę.
Czy jeszcze nie jesteśmy w szczycie tego sezonu?
Wydaje mi się, że na razie jesteśmy jeszcze na wznoszącej, że ta liczba zachorowań dynamicznie rośnie. Grypa krąży szeroko, jej aktywność jest realna, natomiast prognozy wskazują, że szczyt zachorowań chyba jest jeszcze dopiero przed nami. Chcę też powiedzieć o takim kolokwialnym terminie wściekła grypa, która się pojawia wśród pacjentów i w sieci, w mediach. Właściwie bardziej powiedziałabym, że jest to opis socjotechniczny dużej fali zachorowań, a nie diagnostyczny termin naukowy.
Że to
naukowy.
Jest jakiś wirus typowo bardzo zjadliwy, tak?
Bardziej,
z którym medycyna sobie nie będzie umiała poradzić?
Nie, ten termin bardziej jest nie jest oficjalnym określeniem medycznym, to jest potoczne określenie sezonu grypowego z intensywną falą zachorowań. A wściekła grypa, ona jest często napędzana, to zjawisko przez nowy wariant wirusa grypy, czasem określany jako wariant K, który się pojawił wcześniej niż zwykle w Europie, szeroko krąży w populacji i może się szybciej rozprzestrzeniać.
Coś, o czym pani doktor słyszy pierwszy raz.
Nie. To oznacza, że wirus, nie oznacza to, że wirus stał się automatycznie bardziej groźny lub super zjadliwy. Chcę powiedzieć, że odporność na grypę, niestety ona nie jest długotrwała, czyli jedno zachorowanie nie chroni nas do końca życia, tak jak po niektórych chorobach czy szczepieniach. Więc ta odporność, ona szybko mija, w związku z tym po przechorowaniu, po minięciu tej jednej fali grypy w sezonie, na następny rok my jesteśmy znowu taką populacją naiwną immunologicznie i my jesteśmy znowu podatni na zachorowanie.
A co pani sądzi jako specjalistka właśnie, która spotyka się z podróżnymi, a potem też jako specjalistka, która tych podróżnych leczy? Dzisiaj wybierając się w różne regiony świata, bo u nas jest zima, a w innych rejonach część Polaków może będzie wyjeżdżała właśnie teraz, żeby gdzieś słońca trochę i ciepła zaznać. Szczepić się teraz na tą grypę, wyjeżdżając gdzieś w świat? Czy ona jest tam już bardziej, że tak powiem, częściej występująca niż u nas w Polsce, bo do nas ta fala dopiero dotrze, a gdzieś już jest i wiemy o tym?
W rejonie tropikalnym grypa występuje właściwie całorocznie. Nie ma takich pików, takich fal zachorowań sezonowych, jak obserwujemy w naszym kraju, czy w naszej strefie
geograficznej. No bo wiele osób może myśleć, że grypa się zaczyna w Chinach na przykład, albo gdzieś tam w Azji. I gdzieś tam wędruje później w pozostałe rejony świata. Tak nie jest.
To chyba myślimy o grypie ptasiej, albo myślimy o tym rozprzestrzenianiu się pandemii COVID-19, która nam tak mocno utkwiła w głowie, która rzeczywiście w tych Chinach się zaczęła. Natomiast jeżeli otworzymy jakąkolwiek stronę z poradami, z poradnictwem w zakresie medycyny podróży, to w zestawie szczepień do rozważenia, bo jeszcze też chcę coś powiedzieć o tym, jak się dobiera te szczepienia, a propos kosztu i generalnie tego, przeciwko czemu się zaszczepić, to grypa jest tam zawsze. Po prostu do każdego kraju tak naprawdę grypa jest szczepieniem proponowanym. Ja chcę powiedzieć o takiej sztuce medycyny podróży. Mianowicie pacjenci czasami się obawiają, mówią, boż, za 15 szczepień będę musiała mieć,
rozwalę
to za dużo.
Sobie układ immunologiczny.
Ale tak,
no właśnie,
ja chcę powiedzieć tutaj dwie moje uwagi. Po pierwsze, ta sztuka medycyny podróży polega na tym, żeby te szczepienia odpowiednio dobrać. Nie podchodzimy w ten sposób do pacjenta, że musimy go zaszczepić przeciwko wszystkiemu, na wszystko i w jednym momencie. Zależy to oczywiście od regionu geograficznego, do którego się udaje, ale to tego też, w jakich warunkach będzie żył, w jakie aktywności planuje, czy ma plan podróży, co będzie robił, jak długo zostanie. Więc oczywiście też ważne są jego obciążenia medyczne, jego stan zdrowia u kobiet, czy jest kobieta w ciąży, u dzieci, jakie już szczepienia w programie szczepień ochronnych, ochrony przebyły dzieci. Więc ta cała sztuka polega na doborze tych szczepień, które są niezbędne. Nie szczepimy wszystkich na wszystko, nie o to nam chodzi w medycynie podróży, w medycynie tropikalnej czy w punktach szczepień. A druga rzecz, o którą też pacjent się boi, nie ma opisywanego i potwierdzonego naukowo zjawiska takiego overloadu, że powiedzmy 3 szczepienia wytrzymamy, a czwarty zrujnuje nam układ immunologiczny. My bardziej rozdzielamy te szczepienia, jeżeli chodzi o ich, o cechy formuły, cechy preparatu, czy są to szczepienia żywe, czy zabite.
Ale jest jakiś limit, pani doktor, że można się zaszczepić, nie wiem, na 5 rzeczy naraz, czy albo na 3, czy na 7, czy na 15?
Nikt nie udowodnił, że nie można się zaszczepić na 4, a na 3 jeszcze można na przykład. Natomiast my dzielimy szczepienia, bo najczęstszym objawem niepożądanym po szczepieniach jest reakcja miejscowa, czyli ból w miejscu wkłucia. Więc jak skujemy pacjenta, to po prostu będzie go bardzo boleć w tym miejscu. I to jest w zasadzie nasze główne postępowanie, żeby tej bolesności
czyli organizm może wytwarzać przeciwciała przeciwko patogenom kilku naraz na przykład.
Tak, tak? Jest.
Bo część osób może uważać, że najpierw trzeba na jedno, na drugie, na trzecie i dać sobie czas i to musi być rozłożone w tym czasie.
Nie ma takich
dowodów. Ile czasu
naukowych
przed wyjazdem trzeba to zrobić, żeby to w ogóle zadziałało i żebyśmy byli chronieni?
Jak mamy dużo czasu, to my bardzo proponujemy i bardzo namawiamy na konsultacje 4 do 6 tygodni przed wyjazdem. I właściwie w takim czasie zdążymy zrobić wszystko. Czyli zrobimy listę do apteczki podróżnych, jakie leki należy zakupić, co zrealizować w aptece.
I właśnie chciałam się tu zatrzymać, tak, ale nie pozwolę pani skończyć.
Dobrze.
Może będziemy kontynuować, bo rozmawiałyśmy przed wejściem na antenę właśnie o tych zasadzkach, które związane są z lekami kupowanymi gdzieś za granicą, zwłaszcza w krajach azjatyckich i afrykańskich, gdzie po prostu możemy kupić lek, który nie działa. Jak to jest w ogóle możliwe, że kupujemy, powiedzmy, paracetamol, lek przeciwgorączkowy na przykład, przeciwbólowy, przeciwgorączkowy i on nie zadziała?
Bardzo popularnym wśród podróżników twierdzeniem jest kompletowanie apteczki podróżnych na miejscu pobytu. Czyli kupimy leki w danym kraju, powiedzmy, tropikalnym, ponieważ leki miejscowe działają lepiej na miejscowe choroby.
To dotyczy też repelentów, czyli tych wszystkich środków, którymi należy się smarować.
I teraz się rozprawię z tym mitem.
No właśnie
się z nim teraz rozprawię. Mianowicie chodzi o to, że my w Polsce jesteśmy przyzwyczajeni do leków o dobrej jakości. Ponieważ tutaj jest coś takiego jak GMP, Good Manufacturing Practice, i my wiemy, że jak idziemy do apteki, kupujemy paracetamol. Dla nas jest to oczywiste, że ten paracetamol w środku jest, w tej tabletce czy w syropku. Natomiast w krajach tropikalnych niekoniecznie to GMP działa, czy w ogóle
czyli
jest
nie ma kontroli
stosowane.
Takiej, tak?
Nie mogę powiedzieć, że w żadnym kraju nie ma kontroli, natomiast spotkałam się z wieloma przypadkami w swojej praktyce tropikalnej, kiedy leki po prostu klinicznie nie działały. Kraje, w których 3/4 leków nie ma substancji czynnej w swoim składzie.
Czyli tylko jest nazwa i,
tak jest.
I nic.
Mhm. Tak jest. A taki trend fałszowania preparatów, fałszowania leków jest bardzo dochodowym biznesem. Więc ostrzegałabym przed kompletowaniem, bo taniej, bo lepiej, bo aktywniejsze, bo lepiej działają. Myślę, że wręcz przeciwnie. Więc ja się z tym
doktor,
nie zgadzam.
A w takim razie, jeśli już nie zabierzemy, a trafi nas coś, no bo nie jesteśmy w stanie też przewidzieć wszystkiego i zabrać wszystkich leków. Na pewno bierzemy te leki, które bierzemy na stałe, plus przeciwbólowe, przeciwbiegunkowe, tak, przeciwgorączkowe, i to wystarczy? Czy
myślę,
jakieś...
że tak. Można jeszcze rozszerzyć ten skład apteczki podróżnych o jeden antybiotyk szerokospektralny. Natomiast wszystko zależy od tego, co my zamierzamy w tej podróży robić, prawda? Jeżeli wybieramy się na sporty...
I repelenty z Polski, czyli te wszystkie płyny
ekstremalne, to wiadomo, że tę apteczkę trzeba dostosować. Repelenty z Polski z tego samego powodu. Stosujemy albo DIT od 30 do 50%, albo ikarydynę 20%, która nas wtedy chroni od 6 do 8 godzin. Powinniśmy wtedy być zabezpieczeni przed komarami.
Mhm. Pani doktor, a jeśli już niestety nie będziemy mieli leków, to w tych krajach tropikalnych, gdzie one są, gdzie je można bezpiecznie kupić? W ośrodkach, przychodniach, czy w sklepach, nie wiem, gdzieś na wsi, czy w miasteczku, które odwiedzamy, kupimy taki lek, na przykład, no chociażby ten zwykły paracetamol, czy jednak szukać gdzieś, gdzie pracuje jakiś medyk i tam jest większe prawdopodobieństwo, że dostaniemy prawdziwy lek?
Nie mam niestety dobrej recepty, natomiast wydaje mi się, że często szpitale prowadzone przez misjonarzy sprowadzają leki z na przykład Europy i te leki są o dobrej jakości. Natomiast gotowej formuły, gdzie leki o odpowiednim składzie i jakości można zdobyć, chyba nie ma.
Czy może pani jeszcze na koniec podać naszym słuchaczom adres mailowy do strony albo adres strony www, gdzie można zasięgnąć opinii, gdzie się zgłosić, poczytać, i są to wiarygodne informacje w języku polskim? do poczytania, tak żebyśmy się nie sugerowali filmikami nagrywanymi przez innych podróżników, którzy mówią o tym, żeby nie smarować się repelentami, tylko na przykład olejkiem drzewa sandałowego albo czymś takim przeciwko komarom, bo to może nie zadziałać.
Bardzo polecam stronę medycyny praktycznej Zdrowie dla podróżujących. Polecam komunikaty GIS. Może one nie są takie atrakcyjne pod względem przystępności, natomiast są bardzo merytoryczne. Wydaje mi się, że najlepszą stroną, co prawda w języku angielskim, ale mamy też teraz automatyczne tłumaczenie strony, więc nie powinno to być problemem. Jest to strona, z której ja korzystam na co dzień, to jest strona CDC, czyli cdc.gov/travel. Może jeszcze też skromnie powiem o mojej stronie na Facebooku Zdrowie w Tropiku. Dużo osób do mnie pisze na przykład przez Messengera z prośbą o poradę, oczywiście konsultacji czy leczenia przez Facebooka nie będę realizować, natomiast mogę pokierować i powiedzieć, co zrobić dalej.
Bardzo dziękuję Pani za przyjście do studia, za przekazanie tych wszystkich informacji. Dziękuję w imieniu własnym i słuchaczy.
Bardzo dziękuję i życzę zdrowych podróży.
A ja przypomnę, że gościem była doktor nauk medycznych Anna Bogacka, specjalistka chorób wewnętrznych oraz medycyny morskiej i tropikalnej z Kliniki Chorób Tropikalnych Pasożytniczych Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w Gdyni. Od niedawna krajowa konsultant do spraw medycyny morskiej i tropikalnej. Dziękuję Państwu za uwagę. W imieniu Katarzyny Piekło, która audycję zrealizowała oraz własnym, czyli moim Joanny Matuszewskiej, i polecam się w przyszły czwartek po godzinie 11 na kolejną audycję medyczną. Dziękuję bardzo.
Bądź zdrów.